Tak, proszę Państwa, minęła godzina 10.06, przy mikrofonie ponownie Mikołaj Murkociński i przyglądamy się od już 2 godzin, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że dzisiaj rano Iran został zaatakowany przez Izrael oraz Stany Zjednoczone. Bombardowania w wielu miastach, w Teheranie, stolicy kraju, ale również w Isfahanie oraz wszystkich większych ośrodkach, także w mieście Bushehr, gdzie produkowane są rakiety balistyczne. Tam miało uderzyć lotnictwo izraelskie, ale w tych informacji wciąż nie ma bardzo wiele. Mamy kolejne zdjęcia, na których widzimy unoszące się kłęby dymu nad różnymi miejscami właśnie w Teheranie, ale także w innych miastach. Wiemy także, że ulice i dzielnice, które znajdują się nieopodal budynków rządowych w Teheranie, zostały odcięte. Także wiadomość, że prezydent Iranu, pan Pezeszkian, jest bezpieczny, to z kolei deklaracja ze strony irańskiej. Także informacje do nas dochodzą o kolejnych blackoutach internetowych. Ta łączność z Iranem jest coraz gorsza. Do takich ograniczeń, jeżeli chodzi o usługi internetowe, dochodziło już wcześniej, w styczniu tego roku, kiedy przez Iran przechodziła fala wielkich protestów na ulicach irańskich miast. Natomiast są przemówienia chyba tych głównych inicjatorów tej wojny, bo mówimy tutaj nie o żadnych chirurgicznych, jak to teraz się przyjęło mówić, uderzeniach, ale mówimy o wojnie, mówimy o kampanii wojskowej. Z jednej strony przemówienie Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego za chwilę posłuchamy w całości, ale również przemówienie Benjamina Netanyahu, który mówił o tym, przede wszystkim podziękował Stanom Zjednoczonym i również stwierdził, że jest to wojna przeciwko egzystencjalnemu zagrożeniu dla Izraela i ponownie zwrócił się do różnych mniejszości etnicznych i narodowościowych zamieszkujących Iran, aby podnieśli głowę, aby pozbyli się tej wielkiej tyranii, ponieważ jeżeli mówimy o wojnie, to właśnie dlatego, że deklarowanym celem zarówno w tym przemówieniu Netanyahu, jak i Donalda Trumpa jest obalenie reżimu, jest obalenie rządu w Teheranie, rządu ajatollahów. Ja proponuję Państwu, abyśmy posłuchali w całości tego przemówienia Donalda Trumpa. To przemówienie, które zostało opublikowane kilkadziesiąt minut temu na stronie internetowej Białego Domu. Widzimy na tym, ponieważ jest to orędzie, można powiedzieć, Donalda Trumpa, który występuje przed kamerą w czapce z napisem USA. Więc proponuję, abyśmy posłuchali tego przemówienia. Niedawno Armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła poważne operacje wojskowe w Iranie. Naszym celem jest ochrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu, okrutnej grupy bardzo twardych, strasznych ludzi. Ich groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym żołnierzom, naszym bazom zagranicznym i naszym sojusznikom na całym świecie. Od 47 lat irański reżim skanduje śmierć Ameryce i prowadzi niekończącą się kampanię rozlewu krwi i masowych mordów wymierzoną w Stany Zjednoczone, nasze wojska i niewinnych ludzi w celu w wielu krajach. Jednym z pierwszych działań reżimu było wsparcie brutalnego przejęcia ambasady USA w Teheranie i przetrzymywanie dziesiątek amerykańskich zakładników przez 444 dni. W 1983 roku irańscy przedstawiciele przeprowadzili zamach bombowy na koszary piechoty morskiej w Bejrucie, wyniki którego zginęło 241 amerykańskich żołnierzy. W 2000 roku wiedzieli o ataku na USS Cole i prawdopodobnie byli w niego jego zaangażowani. Zginęło wiele osób. Siły irańskie zabiły i okaleczyły setki amerykańskich żołnierzy w Iraku. W ostatnich latach przedstawiciele reżimu nadal przeprowadzali niezliczone ataki na siły amerykańskie stacjonujące na Bliskim Wschodzie, a także na okręty marynarki wojennej i statki handlowe USA na międzynarodowych wodach żeglugowych. Był to masowy terror i nie będziemy tego dłużej tolerować. Od Libanu po Jemen i od Syrii po Irak reżim uzbroił, wyszkolił i sfinansował terrorystyczne milicje, które przelały krew i wypełniły ziemię krwią. To właśnie Hamas, sojusznik Iranu, przeprowadził potworne ataki na Izrael 7 października, zabijając ponad 1000 niewinnych osób, w tym 46 Amerykanów i biorąc 12 naszych obywateli za zakładników. To było brutalne. Coś, czego świat nigdy wcześniej nie widział. Iran jest największym na świecie państwem sponsorującym terroryzm i niedawno zabił dziesiątki tysięcy swoich obywateli protestujących na ulicach. Polityką Stanów Zjednoczonych, a w szczególności mojej administracji, zawsze było to, że aby ten terrorystyczny reżim nigdy nie mógł posiadać broni jądrowej. Powtórzę to jeszcze raz. Nigdy nie mogą posiadać broni jądrowej. Dlatego w ramach operacji Midnight Hammer w czerwcu ubiegłego roku zniszczyliśmy program jądrowy reżimów Fardow, Natanz i Isfahanie. Po tym ataku ostrzegliśmy ich, aby nigdy nie wznawiali swoich złośliwych dążeń do zdobycia broni jądrowej i wielokrotnie próbowaliśmy zawrzeć porozumienie. Cóż, próbowaliśmy. Oni chcieli to zrobić, nie chcieli tego zrobić. Powtarzam, chcieli to zrobić, nie chcieli tego zrobić, nie wiedzieli, co się dzieje. Chcieli po prostu czynić zło, ale Iran odmówił, tak jak od dziesięcioleci. Odrzucili każdą okazję do wyrzeczenia się swoich ambicji nuklearnych, a my nie możemy tego dłużej tolerować. Zamiast tego próbowali odbudować swój program jądrowy i kontynuować pracę nad rakietami dalekiego zasięgu, które mogą teraz zagrażać naszym bardzo dobrym przyjaciołom i sojusznikom w Europie, naszym żołnierzom stacjonującym za granicą, a wkrótce mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny. Wyobraźcie sobie, jak bardzo ośmieliłoby się to reżim, gdyby kiedykolwiek posiadał i faktycznie był uzbrojony w broń jądrową jako środek do przekazania swojego przesłania. Z tych powodów Wojsko Stanów Zjednoczonych podjęło zakrojoną na szeroką skalę i trwającą operację, aby zapobiec zagrożeniu Ameryki i naszych podstawowych interesów bezpieczeństwa narodowego przez tę bardzo nikczemną, radykalną dyktaturę. Zniszczymy ich pociski i zrównamy z ziemią ich przemysł rakietowy. Zostanie on całkowicie po raz kolejny unicestwiony. Zniszczymy ich marynarkę wojenną. Zapewnimy, że regionalni terroryści nie będą już mogli destabilizować regionu ani świata, atakować naszych sił zbrojnych i używać improwizowanych ładunków wybuchowych lub bomb przydrożnych, jak się je czasem nazywa, aby poważnie ranić i zabijać tysiące ludzi, w tym wielu Amerykanów. Zapewnimy również, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej. To bardzo proste przesłanie. Nigdy nie będą mieli broni jądrowej. Reżim ten wkrótce przekona się, że nikt nie powinien kwestionować siły i potęgi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. W trakcie mojej pierwszej kadencji zbudowałem i przebudowałem nasze siły zbrojne i nie ma na świecie armii, która choćby zbliżałaby się do ich potęgi, siły i zaawansowania. Moja administracja podjęła wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować ryzyko dla personelu amerykańskiego w regionie. Mimo to, i nie mówię tego z lekkim sercem, reżim irański dąży do zabijania. Życie odważnych amerykańskich bohaterów może zostać stracone i możemy ponieść ofiary, co często zdarza się podczas wojny. Ale nie robimy tego dla teraźniejszości, robimy to dla przyszłości. Jest to szlachetna misja. Modlimy się za każdego członka służby, który bezinteresownie ryzykuje życie, aby zapewnić, że Amerykanie i nasze dzieci nigdy nie będą zagrożeni przez Iran posiadający broń jądrową. Prosimy Boga, aby chronił wszystkich naszych bohaterów narażonych na niebezpieczeństwo. Ufamy, że z Jego pomocą mężczyźni i kobiety zaangażowani w siły zbrojne odniosą zwycięstwo. Mamy najlepszych na świecie i oni zwyciężą. Członkom Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej, Sił Zbrojnych i całej policji mówię dziś wieczorem. Musicie złożyć broń i uzyskać całkowity immunitet, lub w przeciwnym razie czeka was pewna śmierć. Złóżcie więc broń. Zostaniecie potraktowani sprawiedliwie i otrzymacie całkowity immunitet, lub czeka was pewna śmierć. Wreszcie do wielkiego, dumnego narodu Iranu mówię dziś wieczorem, że godzina waszej wolności jest bliska. Zostańcie w schronach, nie wychodźcie z domów. Na zewnątrz jest bardzo niebezpiecznie. Bomby będą spadać wszędzie. Kiedy skończymy, przejmijcie władzę w swoim kraju. Będzie ona wasza. To prawdopodobnie jedyna szansa dla waszego pokolenia. Przez wiele lat prosiliście Amerykę o pomoc, ale nigdy jej nie otrzymaliście. Żaden prezydent nie był skłonny zrobić tego, co ja zamierzam zrobić dziś wieczorem. Teraz macie prezydenta, który daje wam to, czego pragniecie. Zobaczmy więc, jak zareagujecie. Ameryka wspiera was ogromną siłą i niszczycielską mocą. Nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem i uwolnić pomyślną i chwalebną przyszłość, która jest w zasięgu ręki. To jest moment na działanie. Nie pozwólcie temu momentowi przeminąć. Niech Bóg błogosławi dzielnych mężczyzn i kobiety amerykańskich sił zbrojnych. Niech Bóg błogosławi Stany Zjednoczone Ameryki. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Dziękuję. I to, proszę państwa, było przemówienie Donalda Trumpa, które zostało opublikowane dziś rano, zostało nagrane wieczorem. Tak przynajmniej wynika z tego przemówienia Donalda Trumpa. Przemówienia, w którym, jak słyszymy, mówi on o wojnie. To właśnie nawiązując do tego, o czym mówiłem. Patrzmy na to również, jakie konsekwencje tej wojny, której, no właśnie, ponieważ tutaj warto, będziemy oczywiście o tym mówili w różnych rozmowach z kolejnymi gośćmi, ale jedna rzecz rzuca się w oczy, a mianowicie to, że cele Donalda Trumpa poza obaleniem reżimu są niezwykle, niezwykle nieprecyzyjne, ponieważ z jednej strony oczywiście Stany Zjednoczone zmobilizowały ogromne siły w regionie Zatoki Perskiej, ale z drugiej strony tutaj nie ma żadnego śladu, nie ma żadnych sygnałów, aby Stany Zjednoczone miały się zaangażować na miejscu, w terenie, aby do Iranu miały wkroczyć jakiekolwiek kontyngenty wojska, jakiekolwiek wojska amerykańskie, no jak miało to miejsce chociażby w Iraku i w Afganistanie. Zresztą dla Donalda Trumpa, przynajmniej przed jego drugą kadencją, była to taka czerwona linia, a mianowicie ani jednego żołnierza więcej w innych krajach, w kampaniach zagranicznych. I zresztą tę politykę Donald Trump stosuje. No zobaczcie, widzieliśmy przykładowo w ostatnich tygodniach wycofujących się żołnierzy z amerykańskich z Syrii, gdzie byli oni obecni już od kilku dobrych lat, w zasadzie już od 10 lat. No ale właśnie pytanie, co Stany Zjednoczone i Izrael mogą osiągnąć w Iranie samą kampanią bombardowań i też atakami cybernetycznymi, ponieważ tutaj również informacja o tym, że główne instytucje oraz media irańskie zostały zaatakowane w dzisiejszej nocy. Tu zresztą też chyba nieprzypadkowo pojawia się w tym przemówieniu Donalda Trumpa wezwanie do różnych przedstawicieli służb irańskich, służby irańskiego reżimu, aby ci złożyli broń, aby opuścili oni reżim. I być może to też wynika z tego, że w czasie tych wielkich protestów, o których wspomniałem, które miały miejsce na przełomie grudnia i stycznia i które tutaj raczej są dowody na to, że w dużej mierze były inspirowane z zewnątrz. W czasie tych wielkich protestów no, nie można było zobaczyć żadnych policjantów, czy też członków wojska, czy też irańskiej gwardii rewolucyjnej, aby w jakiś sposób zrzucali swoje mundury i przyłączali się do protestujących. No i wreszcie Iran to kraj zupełnie inny niż Irak, czy też Afganistan. O tym również za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. No i właśnie pytanie, na ile ta decyzja Donalda Trumpa, który najwyraźniej chce mieć swój własny Irak, w jaki sposób ta decyzja Donalda Trumpa jest ryzykiem politycznym w kontekście nadchodzących różnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. Mówimy tutaj o midtermsach, ale mówimy także o wciąż spadającej popularności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta popularność oscyluje w okolicach 40%. No i wreszcie, jeżeli mówimy o tej wojnie, to pytanie oczywiście o to, w jaki sposób obóz polityczny Donalda Trumpa przyjmie wiadomość o tym zaangażowaniu, o tym zaangażowaniu, które najprawdopodobniej również miało miejsce w ścisłej koordynacji z Izraelem. Wiemy, że ta polityka Donalda Trumpa wobec Izraela mocno już podzieliła jego obóz polityczny, ruch MAGA, Make America Great Again. I teraz ta decyzja, aby ponownie rozpocząć jakąś kampanię zagraniczną, w jaki sposób, no, czy przypadkiem nie spowoduje to jeszcze większych podziałów wewnątrz tego ruchu. Patrzymy wreszcie na konsekwencje, powiedzmy, praktyczne, między innymi dla Polaków podróżujących na Bliski Wschód. Wiemy, że przestrzeń powietrzna nad Izraelem została zamknięta. Również kolejne samoloty zmieniają trasy nad obszarem Zatoki Perskiej. Nie wiemy, ile to będzie trwało. Ja mogę powiedzieć tylko Państwu, że mój lot do Jordanii dzisiaj wieczorem został już odwołany i nie ma absolutnie żadnych informacji co do tego, jakie mogą być dalsze decyzje co do właśnie lotów linii lotniczych na obszarze Bliskiego Wschodu. No i wreszcie kolejne wiadomości. Gwardia Rewolucyjna Iranu ogłosiła, że w stronę Izraela poleciały pierwsze pociski oraz drony jako odwet za te pierwsze ataki, ale również to wiadomość z ostatniej chwili, z 10.11, która pojawiła się na stronie internetowej BBC. W Bahrejnie można było usłyszeć przed chwilą eksplozję w stolicy Bahrejnu. Można było usłyszeć eksplozję. Wiemy, że w Bahrejnie znajduje się baza 5. floty Stanów, marynarki Stanów Zjednoczonych. Tak więc, proszę Państwa, mamy już pierwsze, można powiedzieć, konsekwencje regionalne. W Izraelu zawyły syreny wzywające obywateli do pozostania w schronieniu. Można powiedzieć chyba, że wojna się zaczęła, ale no właśnie, pytanie na ile wojna, pytanie na ile pewna presja budowana przez Stany Zjednoczone na Iran w kontekście negocjacji, których ostatnia runda odbywała się jeszcze 2 dni temu w Genewie. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówili. Teraz proponuję, abyśmy posłuchali muzyki i abyśmy wykręcili numer telefonu do naszego gościa. To jest plan na najbliższe pół godziny. Proszę pozostać z Radiem Wnet. To śpiewała Fajrus. Mieliśmy akcent libański w tej audycji specjalnej. Przypomnę Państwu, że słuchają Państwo Radia Wnet. Program specjalny w związku z rozpoczynającą się kampanią wojskową izraelsko- i amerykańską przeciwko Iranowi. Te kolejne informacje w zasadzie co minutę się pojawiają. Między innymi taka, według Reutersa, tym celem tych pierwszych uderzeń amerykańsko-izraelskich byli liderzy, przywódcy irańscy. Jak na razie nie wiadomo, czy rzeczywiście cele zostały zlikwidowane, ale także informacja o tym, że nad Irakiem przelatują samoloty bojowe z izraelskie, oraz także informacja wreszcie o tym, że nadal w okolicy Jerozolimy wyją syreny wzywające obywateli do szukania schronienia. A z nami na łączach jest pan doktor Mateusz Kłagisz, Uniwersytet Jagielloński, iranista. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu i od razu przepraszam, jeśli będę od czasu do czasu kasłał.
To nic nie szkodzi, też ten program rzeczywiście sobotni dość taki znienacka, chociaż właśnie pytanie, czy znienacka, czy ta wojna, to co dzisiaj się stało, czy to było coś, czego irańscy przywódcy się spodziewali?
Wie pan, znienacka i znacka, że tak powiem eufemistycznie, albo dlatego, że z moich rozmów ze znajomymi Irańczykami wyraźnie dało się wyczuć ogromne obawy, że to, co rozgrywało się latem zeszłego roku, tak naprawdę nie było jednorazowym wypadkiem, ale będzie miało swoje dalsze konsekwencje i w jakiś sposób będzie kontynuowane, zostanie powtórzone w przyszłości. Jeszcze dosłownie kilka dni temu rozmawiałem z kolegą, nie mieszkającym w Teheranie, a w zupełnie innym mieście, który naprawdę obawiał się tego. Właściwie był przekonany, że pomimo trwających rozmów dotyczących irańskiego programu nuklearnego, ta wojna jest czymś pewnym. I to takie głosy pojawiały się w rozmowach z Irańczykami, Irańczykami zwykłymi w moich rozmowach bardzo, bardzo często. Władze na pewno również przygotowywały się i miały pełną świadomość tego, że coś takiego do tego dojdzie. To była tylko kwestia tak naprawdę czasu. A biorąc pod uwagę szum medialny, który ostatnio się pojawił, jakieś komunikaty ze strony chociażby polskiego ministerstwa Donalda Tuska, powtarzającego, żeby nie wyjeżdżać do Iranu, Iran opuścić, wskazywały wyraźnie, że kwestia ataku izraelsko-amerykańskiego na Iran to jest rzecz przesądzona, to jest kwestia tak naprawdę najbliższych kilku dni. Więc ja się nie dziwię się temu. Może poza tym, że jest po prostu sobota i że to akurat zaczęło się dzisiaj, ale w sumie...
Skoro mówię, no zwykle to w nocy się zaczyna, tutaj chyba mówimy bardziej o poranku, natomiast pytanie, no właśnie, bo rozmawiał pan z Irańczykami i powiedział pan, że wyrażali oni obawę, bo tutaj przed chwilą słuchaliśmy całego przemówienia Donalda Trumpa, który wzywa dumnych Irańczyków, aby przejęli oni inicjatywę i tak dalej, i tak dalej. Czy rzeczywiście ci Irańczycy, z którymi pan rozmawiał, rzeczywiście z taką nadzieją patrzyli na tę interwencję amerykańską?
Z bardzo mieszanymi uczuciami. Wie pan, to nie jest tak, że wszyscy spoglądają na to jako na pewnego rodzaju wybawienie. Powiedziałbym, że rozkłada się te nadzieje i obawy rozkładają się w bardzo różny sposób między Irańczykami. Niektórzy, z którymi rozmawiałem, powtarzali, że być może jest to jedyna tak naprawdę szansa na to, żeby w Iranie doszło do jakiejś poważnej zmiany politycznej i do tego, żeby ten system obecnie obowiązujący został przekształcony coś w zupełnie innego. Byli tacy, którzy i są tacy, moim zdaniem, którzy wyrażają, że taka ewolucja może dokonać się tylko wewnętrznie. Jakakolwiek interwencja z zagranicy może zaszkodzić takim procesom przebudowy. To w ogóle na marginesie i na boku zostawiam kwestię tego, czy system jest zdolny do samoprzebudowania się. Więc głosy były i są bardzo różne. ta moja ostatnia osoba, o której wspomniałem, no to przede wszystkim wyrażała ogromne obawy związane z tym, czym jest wojna. Wojna jest pewnego rodzaju konfliktem, w którym giną nie tylko wojskowi, ale również cywile. No i jeśli to, z czym mamy do czynienia, rzeczywiście przekształci się w coś pełnoskalowego i dłuższego, no to można w pewnym sensie powiedzieć, że wielu Irańczyków obawia się o swoje życie, bo nie wie tak naprawdę, co wyjdzie, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Co prawda latem zeszłego roku mieliśmy takie wyraźne, punktowe uderzenia, więc gdyby tutaj straty wśród cywilów były minimalne, ale mamy do czynienia z systemem, no, który też będzie chciał się bronić i też będzie walczył o swoje przetrwanie i będzie sięgał po różne środki i różne sposoby, by przetrwać, wciągając w to zapewne nie tylko strażników rewolucji, ale również także wojsko. Przypominam, że służba wojskowa w Iranie jest obowiązkowa i praktycznie każdy młody mężczyzna taką służbę wojskową odbywa, więc nie ma się co dziwić, że Irańczycy się czegoś takiego obawiają.
Tym bardziej, że no w końcu ten reżim ma już doświadczenie wojny o przetrwanie, no chociażby wojna irańsko-iracka, która no była właśnie, koszmarnie krwawa.
Tak, ma pan pewną rację, bo to jest najlepszy chyba taki przykład pokazujący też determinację. Oczywiście, tamta wojna rozgrywa się w innym okresie historycznym, w innych warunkach, natomiast wyraźnie wskazuje, i otoczenie, cały anturaż, mówiąc nieco eufemistycznie, filmowo, okoliczności przyrody były nieco inne, niemniej jednak jest bardzo mocno zaprawiony i to jest jedna z tych rzeczy, którą Republika Islamska rzeczywiście doprowadziła do perfekcji. To znaczy w tym państwie, w którym wiele elementów nie funkcjonuje, i ostatnie lata wyraźnie pokazują, jak bardzo niesprawny jest to system, aparat wojskowy i aparat represji, czego byliśmy świadkami w grudniu zeszłego i styczniu tego roku, są naprawdę bardzo dobrze przygotowane do tego, by walczyć o istnienie Republiki Islamskiej. Więc determinacja po stronie władz, by utrzymać się u władzy, jest tutaj też bardzo, bardzo duża.
No właśnie, to może dwa słowa o Donaldzie Trumpie, który no, mówi o wojnie, nie mówi tutaj o żadnych uderzeniach punktowych, takich troszkę, jakimi były no, chociażby te uderzenia z czerwca zeszłego roku, czy były udane, to już inna kwestia, najwyraźniej nie, ale mówi o wojnie. Czy możemy powiedzieć, że Donald Trump zaczyna swój Irak, że tak powiem, i z kim w ogóle ma do czynienia?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja obawiam się, słuchając Donalda Trumpa i przyglądając się Donaldowi Trumpowi, że tutaj jakiekolwiek wyrokowanie, mówienie na przyszłość jest bardzo trudne, wręcz powiedziałbym niemożliwe, biorąc pod uwagę to, jak Donald Trump często zmienia swoje zdanie i jak bardzo jest nieprzewidywalny momentami w swoich decyzjach. Czy jest to jego Irak? No na pewno z tych wypowiedzi które pojawiały się ostatnio ze strony amerykańskich władz, podkreślano to, że Ameryka nie chce i nie będzie angażowała się w żaden długotrwały konflikt. Ale my możemy się nie chcieć angażować w jakiś długotrwały konflikt, a równocześnie doprowadzić do wybuchu takiego długotrwałego konfliktu. Czy będzie to Irak Donalda Trumpa? Zobaczymy za chwilę. Nie chcę wyrokować w tym momencie, ponieważ naprawdę nie wiemy, w jaką stronę to pójdzie, czy te ataki za chwilę nie ustaną i nie będą właśnie takim krótkim epizodem, który się w przyszłości ponownie w jakiś sposób, w jakimś stopniu powtórzy, czy rzeczywiście zamienią się w pełnoskalową wojnę. Sytuacja jest bardzo napięta, no właściwie źle powiedziałem. Trwa walka, prawda? Wymiana ciosów między Izraelem i Iranem i jeszcze włączyła się w to Ameryka, więc za chwilę na pewno Amerykanie również to w jakiś sposób odczują na własnej skórze. Stąd też te częściowe ewakuacje różnych ambasad, czy polecenia, by ambasady, pracownicy ambasady, ambasad amerykańskich na Bliskim Wschodzie udawali się do schronów. Więc ja nie chcę wyrokować po prostu. Poczekajmy na nieco więcej danych, bo w tym momencie mamy ogromny nawał informacji, z których trudno jest w tym momencie jeszcze wywnioskować jakiś pełnotłusty plan, który stoi za, który chce realizować Trump czy Netanyahu, poza jakimiś takimi bardzo ogólnymi sformułowaniami, że oto, prawda, nadchodzi godzina wolności dla Irańczyków.
Chociaż, celem... tak, chociaż właśnie tutaj akurat, bo wymienił pan Benjamina Netanyahu i można powiedzieć, że on był znacznie bardziej precyzyjny w tym swoim przemówieniu. Mówiąc, że wzywa, nie wzywa Irańczyków, dumny naród irański, tak jak powiedział Donald Trump, ale wzywa Persów, Kurdów, Azerów, Beludżów i Ahwazji do podniesienia głowy. To może właśnie chodzi o to, żeby z dużego Iranu powstało kilkanaście Iranów.
Przede wszystkim, tak, jeszcze tam w jego wypowiedziach pojawia się kwestia tego, że głównym celem tych ataków, tej teraz rozpoczętych jest po prostu zniszczenie reżimu w Teheranie. To, o czym pan powiedział, to jest granie na pewnego rodzaju nutę obecną także w środowisku irańskim i Irańczycy się tego dosyć w dużym stopniu boją, to znaczy na granie separatyzmami, zwłaszcza kurdyjskim czy beludżyjskim, to znaczy w takim narracji wewnątrz irańskiej, ale także na emigracji istnieje taka ogromna obawa jednak, że Republika Islamska lub cokolwiek, czy jakakolwiek inna forma rządów republikańskich, czy powiedzmy nawet monarchistycznych, cokolwiek innego, co mogłoby powstać na zbliżeniu w listach Republiki Islamskiej, może tak naprawdę się rozbić o separatyzm mniejszości etnicznych. I to jest jeden z takich elementów, który podsysa również po części Republika Islamska. To znaczy ona używa takiego straszaka w postaci tego: o, widzicie, jeśli my jesteśmy, Iran jest zjednoczony, ale jeśli nas zabraknie, to Iran na pewno się rozsypie na pomniejsze państewka, co wcale nie jest pewne. I Kurdowie, i Beludżowie wyraźnie podkreślają, że ich głównym celem jest przede wszystkim uzyskanie pełnych praw takich mniejszościowych w ramach państwa irańskiego, a nie odłączanie się od Iranu i tak naprawdę uznania praw do, nie wiem, edukacji, praw do takiego samostanowienia na poziomie lokalnym, czyli takiego zwrotu w stronę bardziej struktur federalistycznych. Ale to znów zaczynamy dyskutować, co by mogło być ewentualnie później. Bo tak naprawdę w całym tym konflikcie, problemie, walce, jakkolwiek to nazwiemy, ataku izraelsko-amerykańskim na Iran, widzimy wyraźnie pewnego rodzaju cele takie doraźne, ale w mojej ocenie tak naprawdę brak jakiegokolwiek pomysłu na to, co potem. Bo panie redaktorze, możemy równie dobrze zapytać, dlaczego Izrael i Amerykanie nie zaatakowali Iranu w momencie, kiedy w styczniu dochodziło tam do brutalnego tłumienia protestów i ulice, po prostu ulice pokrywały się trupami. No dlaczego wtedy, kiedy Irańczycy naprawdę, przynajmniej część społeczeństwa irańskiego odważyła się ponownie wyjść na ulicę i zaprotestować? Część nie była na tyle odważna, ale przyglądała się temu. Dlaczego nikt jak gdyby wtedy nie zareagował?
Być może dlatego, że tym razem teraz porozumienie amerykańsko-irańskie było rzeczywiście bliskie. To taka moja, może być taka teoria. Natomiast no, chciałem jeszcze zapytać, nie, bo mówiliśmy, no. Pytałem, czy to nie jest Irak Donalda Trumpa, ale sam mówi pan, że trudno jest mówić o przeszłości w tym wypadku, ale te analogie historyczne, one same się nasuwają. No teraz z kolei pomyślałem chociażby o roku 1953, kiedy to już Stany Zjednoczone interweniowały w Iranie, kiedy to doszło do upadku premiera Mohammada Mossadegha przez CIA zorganizowane, no de facto.
Zgadza się, ale znów to jak gdyby okoliczności przyrody były trochę inne. Niech pan zwróci uwagę, że wtedy szach wyjechał z Iranu, że wtedy napięcia na scenie politycznej były bardzo duże i tak naprawdę istniała taka obawa ze strony władz amerykańskich, że premier Mossadegh skręci za bardzo w stronę lewicową, co wepchnęłoby go bardziej w ramiona Związku Radzieckiego, co oczywiście było mało prawdopodobne, bo Mossadegh był pragmatycznym politykiem, a nie politykiem lewicowym. Swoją drogą przywołał pan przykład Ameryki i wydarzeń z 1953 roku. I wie pan, i czasami w tej dyskursie takim geopolitycznym zapominamy o dwóch faktach. Pierwszy jest taki, że przez bardzo długi czas Amerykanie uchodzili w Iranie za takiego dobrego partnera. I to w takim sensie, że partnera, który uznaje prawo Iranu do samostanowienia w przeciwieństwie do Rosjan czy Brytyjczyków. I nawet nie zmieniła tego Republika Islamska. To znaczy pomimo takiej nachalnej antyamerykańskiej propagandy, wielu ludzi jednak postrzegało Amerykę w inny sposób niż postrzegało Wielką Brytanię czy Związek Radziecki. To też wynika z tego, że wielu Irańczyków po prostu migrowało do Stanów Zjednoczonych, więc te relacje są dosyć mocne. A o drugiej rzeczy zapominamy, to jest to, że w czasie rewolucji 78-79 i ustanawiając Republikę Islamską, Iran sam narzucił sobie pewnego rodzaju narrację, taką bardzo agresywną względem Izraela i Ameryki. No i ja nie chcę być tutaj jakimś obrońcą szczególnym Izraela czy Stanów Zjednoczonych, ale jeśli ktoś komuś przez 47 lat powtarza, że jest małym, wielkim, dużym i małym szatanem i że zostanie wymazany z mapy świata, no to nie należy się dziwić, że w pewnym momencie tacy bardziej nerwowi politycy typu Donald Trump zaczynają brać takie słowa naprawdę sobie do serca. Być może, a już to tak zaczynam nieco abstrahować, ta akcja to jest pewnego rodzaju również próba odwrócenia uwagi opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych od tych różnych problemów, z którymi Donald Trump, jego administracja i w ogóle społeczeństwo amerykańskie się w tym momencie mierzą. Ale to jest jak gdyby zupełnie inna historia.
Nie mówiąc również o problemach Benjamina Netanyahu, który ma przed sobą wybory w tym roku do Knesetu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że jeszcze się usłyszymy w tych najbliższych dniach lub tygodniach. Doktor Mateusz Kłagisz, iranista Uniwersytetu Jagiellońskiego, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia i udanego weekendu mimo wszystko.
Wzajemnie.
Godzina 10:46 to krótka piosenka i kolejna rozmowa. Proszę pozostać z Radiem Wnet. Proszę Państwa, dosłuchamy Fajrus kiedy indziej, ponieważ czas nas goni. Temat również jest z nami pan Michał Bruszewski, Defense 24, ekspert do spraw bezpieczeństwa i autor książki Eurokalifat. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet.
W poprzedniej rozmowie ja wysunąłem taką teorię, że do dzisiejszego ataku doszło w momencie, gdy to porozumienie irańsko-amerykańskie było bardzo bliskie. Czy to jest, powiedzmy, teoria spiskowa, czy rzeczywiście coś w tym może być?
Moim zdaniem nie było bliskie, moim zdaniem to było planowane. Powiem też troszkę lekko z ironią, jeżeli Stany Zjednoczone chciały ocalić gołębi w tym jastrzębim reżimie, to minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, z tego co wiem, nie zdążył z Genewy wrócić do Iranu, więc przeżył naloty. Więc jeżeli będzie konstytuowała się nowa władza w Iranie, my tego nie wiemy, ale jeśli, no to być może mamy kandydata, bo on przeżyje naloty, bo nie ma go w Iranie.
No właśnie, ale to w takim razie te wszystkie negocjacje amerykańsko-irańskie, które rozpoczęły się na początku lutego, były trzy tury. W przyszłym tygodniu miało dojść do spotkania na poziomie technicznym w Wiedniu. To wszystko była zasłona dymna?
Nie była to zasłona dymna, dlatego że proces zgodzenia się lub nie na ultimatum Trumpa przez Chameneiego to nie dotyczy tylko ostatnich tygodni czy miesięcy, ale w zasadzie lat. Więc my mówimy o sytuacji, w której jednak Iran dopiero kiedy zauważył, że faktycznie ta koncentracja sił jest tak ogromna, a przypomnę, że Amerykanie ześrodkowali siły, których nie było tam od 2003 roku, od operacji przeciwko Irakowi, ześrodkowali siły w zasadzie o wiele bardziej nowoczesne niż wtedy, no bo 30 F-35, kilkanaście F-22, 48 F-16, grupa uderzeniowa lotniskowca Abraham Lincoln, do portu w Haifie wpłynął lotniskowiec Gerald Ford, więc Amerykanie w piątek uzyskali już całkowitą zdolność, żeby przeprowadzić wielką operację powietrzno-morską. I te ostatnie tury negocjacji to widziałbym raczej ze strony właśnie tych takich, nie chcę powiedzieć liberałów, ale tych gołębi w tym reżimie, próby dogadania się z Amerykanami. Natomiast ze strony Chameneiego cały czas była jasna odpowiedź nie.
Była odpowiedź nie, no to w co się angażuje Donald Trump, ponieważ no, było jego przemówienie takie, które można powiedzieć, pojawiły się takie elementy, które powtarza już od wielu, wielu miesięcy. Mówi o tym, że Stany Zjednoczone zmiażdżą, prawda, reżim i tak dalej, i tak dalej. Ale jakie są w zasadzie cele Donalda Trumpa, takie już konkretne w tej nowej wojnie, którą właśnie rozpoczyna?
Bardzo dobre pytanie. Ja uważam, że ataki na program nuklearny Iranu to jest pretekst, że gra toczy się o wyższą stawkę, aczkolwiek Trump nie do końca wie, czy da się wybombardować reżim. To znaczy, czy uderzenie celne z powietrza, no bo my jesteśmy pewni jednego, F-35 to jest najnowocześniejszy myśliwiec bojowy świata i on jest w stanie uderzyć celnie, chirurgicznie i Irańczycy będą mieli problem, żeby go zastrzelić. Tyle wiemy. Ale czy to oznacza zmianę reżimu w Iranie, nawet jeżeli wybombardujemy infrastrukturę i kadry Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej? Tego nie wiemy. Czy w ogóle Donald Trump odważy się wydać rozkaz zabicia Chameneiego? To jest jednak urzędująca głowa państwa. Były spekulacje, czy go porwie tak jak Maduro, tylko że Chamenei nie jest Maduro. Za Maduro Wenezuelnik nie chciał umierać, a jednak Chamenei jest także przywódcą duchowym szyickiej części islamu, więc zawsze znajdzie się jakiś fanatyk, który będzie chciał za niego umrzeć, prawda? I teraz pytanie, czy bez likwidacji Chameneiego, czyli jakiejś neutralizacji typu porwanie, czy jakiejś akcji specjalnej, da się w ogóle wymienić reżim? Co prawda ten człowiek ma prawie 90 lat, więc sukcesja bardzo blisko, ale czy w tej operacji? My tego nie wiemy. Ja sobie od rana śledzę infosferę, różne mapki operacyjne także z Bliskiego Wschodu. Naliczyłem co najmniej 10 miejsc, gdzie były naloty amerykańsko-izraelskie. Na filmach, które oglądałem z reakcji Irańczyków, wygląda na to, że uderzono faktycznie w infrastrukturę reżimową, czyli w jakieś, prawda, sztaby, powiedzmy, kwatery polityczno-wojskowe, tak to nazwijmy umownie, bo jeszcze nie wiemy do końca, co to jest. Pojawiają się pierwsze informacje o zabitych ludziach reżimu, nieoficjalne, niepotwierdzone jeszcze, więc być może to jest tym celem. Powiedział to sam Trump. Trump powiedział, że ludzie reżimu, którzy złożą broń, dostaną immunitet i że władze mają oddać rządy w ręce, on nazwał to naród irański, czyli jak rozumiem opozycja, prawda, takie grupy, które protestowały. Przypomnę, że w ostatnich protestach zginęło 30 tysięcy ludzi, są takie szacunki, podał je zresztą sam Trump, nawet jeżeli one są zawyżone, to są ilości zabitych ludzi, które się zdarzają w konfliktach zbrojnych współczesnych, a nie protestach, manifestacjach i pacyfikacjach typu, prawda, protesty uliczne.
Rozumiem, więc, że to są szacunki, przypomnijmy, podane przez ośrodki, które znajdują się poza Iranem, z tego co wiem, między innymi tak, Irańskie Centrum Praw Człowieka, już przyznam się, że nie pamiętam nazwy tego think tanku, więc to też nie wiemy dokładnie, jakie są te liczby. Sam reżim irański mówi o około 3,5 tysiąca, z tego co pamiętam.
Otóż to, ale to i tak jest bardzo wysoka liczba. Więc faktycznie mamy do czynienia z krwawą pacyfikacją tych protestów. Tak jak pan redaktor zauważył, nawet jeżeli to będzie mniej, zresztą sam to powiedziałem, to i tak jest bardzo dużo. Mamy ogromny kryzys gospodarczy, więc jakby władza traci immunitet do rządzenia, tak, mandat do rządzenia. Więc jeżeli dokonać przesilenia politycznego, to właśnie teraz. Być może te partyzantki, jakieś kurdyjskie i tak dalej w Iranie, które są, one wykorzystają ten moment do walki już bezpośrednio zbrojnej z reżimem i to będzie forma konfliktu zbrojnego także na lądzie. Natomiast ze strony Amerykanów czy Izraela nie spodziewałbym się niczego innego na lądzie niż na przykład jakaś krótka akcja specjalna komandosów. Natomiast inwazja lądowa i tak dalej, nie, tutaj siły zostały zgromadzone stricte pod operację powietrzno-morską.
O jak długim konflikcie możemy mówić? Ponieważ w zeszłym roku trwał on 12 dni, wojna 12-dniowa. Teraz mówimy o dniach, tygodniach, miesiącach, latach.
Zaczekałbym kilka godzin, czy pierwsze godziny nalotów miały charakter operacji szok i przerażenie, czyli faktycznie uderzono w taką liczbę celów, tak chirurgicznie i zabito, zneutralizowano, zlikwidowano tak ważnych ludzi reżimu, że Amerykanie mogą nawet taką operację przeprowadzić w sposób krótkotrwały. Po prostu chodzi o to, czy zlikwidowali te konkretne cele, bo tak jak mówię, moim zdaniem program nuklearny to jest pretekst. Ten program nuklearny od 30 lat słyszymy, że jest, że nazajutrz zostanie zakończony. Słyszałem głosy nawet, że w przyszłym tygodniu Iran ma uzyskać broń atomową pomimo operacji w czerwcu zeszłego roku. Nie do końca w to wierzę. Oczywiście jest to reżim niebezpieczny. Ja bym powiedział więcej. Nawet większe niebezpieczeństwo jest to, że jest on o wiele bardziej zdolny do produkcji przemysłowej, jeżeli chodzi o zbrojenia, niż nawet broni nuklearnej. Bo zauważmy, Iran to bardzo biedne państwo ze względu na głupią politykę rządu, ale jednak przemysł zbrojeniowy, chociaż prymitywny, miał jak na swoje warunki bardzo dobry. Produkcja dronów Shahed, którą przecież kupili Rosjanie od nich. Produkcja rakiet balistycznych Fatah i tak dalej. Przez jakiś tych rakiet balistycznych w odwecie Iran zaatakował nie tylko Izrael, kiedy rozmawiamy, ale mówi się już o tym, że zaatakowali Bahrajn, że zaatakowali Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, mówi się nieoficjalnie o ataku na Arabię Saudyjską, a także na Jordanię. Moim zdaniem jest to szaleństwo Chameneiego, że do tego dopuścił, bo teraz, jeżeli to się potwierdzi, to emirowie wszystkich tych państw, które wymieniłem, będą musieli odpowiedzieć, bo inaczej stracą twarz, czyli w jakiejś formie włączą się do wojny.
To jeszcze ostatnie pytanie, czy rzeczywiście Izrael i Iran i USA mogą dopiąć swego, biorąc pod uwagę, że no, celem byli przywódcy irańscy, ale no, przecież Irańczycy byli na to od dawna przygotowani, już nie wspominając o tym, że w islamie szyickim no, jednak to jest kult przecież zmarłych męczenników, to nie jest coś, na co Irańczycy nie byli przygotowani przecież.
Bez zabicia, bez likwidowania Chameneiego i przywódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz bliskiego krągu Chameneiego, moim zdaniem tej władzy nie da się wymienić.
To powiedział pan Michał Bruszewski, Defense 24, ekspert do spraw bezpieczeństwa i autor książki Eurokalifat. Bardzo dziękuję za ten komentarz.
Bardzo dziękuję.